Zaczęliśmy nasz wieczorny program karnawałowo i tutaj w tym momencie wcale nie będziemy się zatrzymywać. Doktor Damian Kasprzyk z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej z Uniwersytetu Łódzkiego jest z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I mam nadzieję, że wprowadzisz nas w świat zapustny i rozpustny, w którym się teraz znajdujemy, mniej więcej tak po Trzech Królach.
Tak. Z początkiem tego okresu jest pewien kłopot. Z końcem już nie. Koniec już jest oczywisty. To wtorek przed Środą Popielcową w tym roku, to będzie 21 lutego. Natomiast początek rzeczywiście jest dosyć nieoczywisty, bo jedni twierdzą, że właściwie jesteśmy już w karnawale za pustach
od
świąt. Inni twierdzą, że od nowego roku, a jeszcze inni, że właściwie Trzech Króli wyznacza ten czas. Ja myślę, że wszyscy mają rację. Natomiast jak powiedziałem, koniec tego okresu jest rzeczywiście już ściśle określony w kalendarzu liturgicznym, w kalendarzu kościelnym i co do tego nie ma żadnej wątpliwości, ale jest to o tyle istotne, że można byłoby powiedzieć, że ten czas karnawału, tych radości, zabaw i tych rozpust, jak powiedziałaś, on się nasila, to znaczy się, gdy zbliża się już koniec tego okresu, czyli gdy grozi nam Wielki Post, który przecież kiedyś, a dzisiaj też po części na pewno traktujemy poważnie, gdy rzeczywiście już nie możemy sobie pozwolić na te radości, nie możemy sobie pozwolić na radości stołu, nie możemy sobie pozwolić na radości parkietu, czy też wszelakie inne, no to rzeczywiście chcemy jakby ten czas maksymalnie wykorzystać, stąd kolejne pojęcie na pewno, które tutaj musi się pojawić, mianowicie ostatki, prawda? Tłusty czwartek, tak, i te ostatnie dni karnawału zapustów.
Jeśli chodzi o ten czas takiego, no dzisiaj mówimy karnawału, kiedyś zapusty, tak?
No to jest taka staropolska nazwa, taka rodzima, można powiedzieć, narodowa, żeby nawet nie rzec. Ale oczywiście określenie karnawał przyjął się już rzeczywiście rozgościł się u nas i chyba nikt się nie zżyma na to, że na ten okres mówimy karnawał, ale rzeczywiście jest to na pewno termin, który przybył do nas z zagranicy i na pewno narażone na niego, że tak powiem, były te środowiska, które były najbardziej wystawione na te wpływy obce, czyli środowiska miejskie, środowiska dworskie, prawda, środowiska pałacowe, środowiska szlacheckie, potem kupieckie, prawda, u ludu jednak mówiło się o zapustach. Co ciekawe, etymologia tego słowa jest dosyć jasna i czytelna, gdyby się tak zastanowić, bo chodziło o to, że jest coś za postem, czyli niepostne, prawda? Czyli możemy sobie właśnie wtedy pozwolić. Głównie odnosiło się to oczywiście do mięsa na przykład, prawda? Ale i z tym kojarzymy przecież post, no ale on obejmuje oczywiście cały szereg rozmaitego rodzaju zachowań, etykiety i tak dalej, i tak dalej.
No to teraz będziemy mieli czas kuligów, jeżeli chodzi o to, co się działo na dworach, ale też takich ludowych zabaw.
No tak, właściwie etnolog jest trochę w kropce, bo jest tutaj zobowiązany jakoś określić pewien czas, który ze swojej definicji wyrywa się wszelkim takim dookreśleniom i wszelkiej systematyzacji. No bo jak można wyliczyć działania w okresie, który polega na tym, że żadnych ograniczeń w zakresie działań ludzkich nie ma. To jest właśnie ten szczególny czas, zapusty i karnawał, gdy właściwie no, otwieramy worek z pomysłami. Tak? Ty już go rozpostarłaś, mówiąc właśnie o kuligach, mówiąc o zabawach tanecznych, mówiąc o rautach, o biesiadowaniu, o zabawach.
No i czas wesel to jeszcze trzeba koniecznie powiedzieć.
No czas, tak. Natomiast jeśli mogę się pokusić o takie antropologiczne interpretacje w ogóle tego czasu, to on jest jakby odpowiedzią na taką sinusoidę postaw ludzkich. No bo jako ludzie, jako gatunek żyjemy pomiędzy pewnymi skrajnościami. Tak samo potrzebujemy hedonizmu, jak i altruizmu, ducha, jak i materii, postu, jak i właśnie karnawału. To się nawet przejawia w różnych przysłowiach. Potrzebujemy z jednej strony życia wspólnotowego, a z drugiej strony potrzebujemy właśnie jakiegoś życia indywidualnego, wyciszenia, spokoju, ale jednocześnie też i hałasu. Z jednej strony jesteśmy grzeszni, a z drugiej strony przecież jesteśmy też
grzeczni,
skłonni do pokuty, tak, i do życia jak najbardziej według ściśle określonych zasad ludzkich czy boskich. A zatem ja bym wpisał karnawał w taką koncepcję, sinusoidalną koncepcję kultury, to znaczy się, nie chcę nikogo wystraszyć tutaj jakimiś wielkimi teoriami, ale nimi się posługują na przykład też literaturoznawcy, słynna sinusoida Krzyżanowskiego, prawda, raz jest okres, potem jest jakby odbicie, prawda, zwróćmy uwagę, że Zapusty i Karnawał to okres pomiędzy dwoma okresami z kolei, no, wyrzeczeń, prawda, tak, bo mamy Adwent, który poprzedza i przygotowuje nas do świąt bożonarodzeniowych, no i mamy Wielki Post, który przygotowuje nas do świąt wielkanocnych. W związku z tym jest to pewien rodzaj, rzeczywiście tutaj taką metaforę sinusoidy wydaje mi się, że warto wykorzystać. No i jeszcze jedna myśl antropologiczna, jeśli mogę sobie na nią pozwolić, mianowicie karnawał, Zapusty, jakby następują w okresie, gdy w społeczeństwach agrarnych no nie było za wiele do roboty. Ja wiem, że na przykład teraz, dajmy na to, mogą rolnicy się na mnie lekko
oburzyć,
ale spokojnie, tak? Chodzi, że rzeczywiście no, dzisiejsze możliwości pozwalają pracować intensywnie cały rok. Nie wątpię i zgadzam się z tym. Natomiast wcześniej rzeczywiście tej pracy było mniej. Spiżarnie jeszcze były w miarę pełne. Mhm. One się właśnie opróżnią w czasie zapustów i to boleśnie. I gdy zbierzemy jakby te wszystkie okoliczności, no to rzeczywiście będziemy mieli definicję tego czasu jako czasu no, istnego szaleństwa i wszelkich radości.
I wszelkich radości, to od czego zaczniemy? Bo mówi się czas wesel na przykład, no ale też czas kuligów. To od czego można by zacząć?
Coś w stronę tych wesel cię ciągnie.
No, w stronę wesel. Wesela, najpierw swaty, zaręczyny.
Ja być może zawiodę radiosłuchaczy, ale powiem, że właściwie zaczyna się czymś, co jest jak najbardziej znane. Mianowicie chodzi o grupy zapustne, czy grupy kolędnicze. My to kojarzymy z Bożym Narodzeniem. I słusznie, bo wtedy te grupy się uaktywniają. Ale tak naprawdę Boże Narodzenie jest dopiero początkiem aktywności tych grup. A zatem jeśli chodzi o kulturę ludową, kulturę tradycyjną, ale sądzę, że jest to taki nasz narodowy, polski, ludowy na pewno ekwiwalent na przykład zachowań typu karnawał w Wenecji, prawda? Tutaj też mamy przebrane postaci.
I jakieś zaimprowizowane widowiska do tego.
Tak, a zatem rzeczywiście te grupy kolędnicze, one się dopiero, można powiedzieć, rozkręcają. I muszę to podkreślić, prawda? Jakby lud wchodzi w okres zapustów właśnie z tymi charakterystycznymi grupami, które po prostu krzątają się, chodzą od domu do domu, przedstawiając bardzo różne sceny, prawda? Jakby nie rozwijając tego wątku, poleciłbym pastorałkę Leona Schillera, zresztą notabene związanego przecież twórcy związanego z Łodzią. On przed wojną, tak, opracował scenicznie taki utwór, który był takim misterium ludowym i tam właściwie zbilansował wszelkie te możliwe motywy, które pojawiają się w ramach tych grup właśnie kolędniczych, bo to mogą być tak zwane Herody, może być grupa z gwiazdorem i z turoniem, może być w końcu kapliczka niesiona jako pewne urządzenie, konstrukcja, czy pudełko, prawda, ze scenami, które się tam wewnątrz niejako odbywają. No ale charakterystyczne dla tych grup było jednak ciągle, zwróćmy uwagę, śpiewanie kolęd i cały czas jednak te sceny około jasełkowe, to znaczy się około żłóbka, prawda, to Herody przecież pokazują sceny związane właśnie z tą historią króla, który nakazuje rzeźnie winiątek, prawda, i który potem sam jest zabierany przez śmierć. Rzeczywiście w Zapusty to czas aktywności tych grup, więc jeżeli od czegoś mielibyśmy zacząć, to z całą pewnością, właśnie.
To już jest też ta grupa, która zaczyna nam delikatnie pustoszyć spiżarnię, no bo nie wysłuchujemy i wypuszczamy tak jak stali.
Oczywiście. Rozdajemy coś, co się nazywa też, uwaga, kolęda, bo słowo kolęda ma wiele znaczeń. My przede wszystkim rozumiemy, jakby słysząc kolędę, mamy na myśli pieśń, tak? Bożonarodzeniową. Natomiast kolędą zwano też te dary, którymi obdarowano właśnie kolędników, ale to nie musiało być wcale w okresie bożonarodzeniowym, tylko właśnie równie dobrze mogło być to tydzień, dwa tygodnie później. Jakby ten ruch kolędniczy, on dopiero jakby słabł po Matki Boskiej Gromnicznej, dopiero na początku lutego. odwiedzanie się, przede wszystkim grupa kolędnicza to odwiedziny. To jest kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Szczególnie w obyczajowości szlacheckiej te odwiedziny miały naprawdę destrukcyjny wpływ na te spiżarnie dworskie. Bywało po prostu tak, że były one doszczętnie ogołacane. To było ta kwintesencja hasła postaw się, a zastaw się, prawda? Jeżeli z okolicznych dworów zjeżdżali do mnie goście, to po prostu nie dało się inaczej, tak? Trzeba było otworzyć podwoje, trzeba było otworzyć spiżarnie i bardzo często po prostu gospodarze pozostawali z niczym. Ale nie do końca, bo oni wiedzieli, że kilka dni później udadzą się kuligiem do kolejnego sąsiada i jemu z kolei ogołocą spichlerz.
No czyli tak płynnie przeszliśmy do kuligów praktycznie, które też były takim świetnym momentem, żeby właśnie ogołocić spiżarnie, jak powiedziałeś.
Tak.
Długo trwały w ogóle te kuligi. Można było wyruszyć oczywiście na kilka dni na przykład.
Tak, generalnie tutaj się objawia też w ogóle wszelkiego rodzaju, że tak powiem, życie zbiorowe, życie społeczne ożywa, ożywiają. No i tak już przecież odwiedzane karczmy wiejskie, bo to jest przede wszystkim zarówno we dworze, jak i właśnie w wiejskiej karczmie czas tańców. O tańcach właściwie trzeba byłoby mówić przy okazji zapustów karnawału bezwzględnie, tak? Tutaj moglibyśmy mówić o polskich tańcach narodowych, wymieniać je. Ciekawe, czy radiosłuchacze potrafiliby wymienić 5 polskich tańców narodowych? A ty?
Postawiłabym na mazurek. Z tego, co wiem, zdaje się, oberek nie był polski. Zaraz, który to nie był polski? Jeden był taki zaskakujący. Pamiętam, że wszyscy się na to dawali złapać.
Na Polkę na pewno.
Na Polkę, właśnie. Na Polka była czeska.
Polka
tak.
Nie jest polskim tańcem.
Czyli oberek jest.
Polka nie jest. A zatem wymieńmy je. No to polonez. Tutaj z całą pewnością nazwa jednak jest adekwatna. To taniec polonez, taniec bardziej kojarzony z tańcem szlacheckim. Choć jest taniec narodowy konkurujący z polonezem, jeśli chodzi o jego szlachecką, jakby pochodzenie, szlacheckie proweniencje, mianowicie mazur. Mazur to był taniec szlachecki, może nawet bardziej niż uwchodzony polonez. Natomiast wiejskim tańcem z całą pewnością był oberek. Zresztą związany z naszym łódzkim regionem, bo przecież Opoczno jest tym takim oberkowym
centrum
świata oberkowego. No ale oprócz Mazura, Obelka i Poloneza mamy jeszcze Kujawiaka i mamy jeszcze Krakowiaka. To są te polskie tańce.
I tutaj u nas w łódzkiem Krakowiaka też się tańczyło?
No, nikt nikomu niczego nie bronił. Przypominam, taka jest definicja karnawału. Uzupełnię też ten wywód tańcowy, że i Polkę się w Polsce tańczyło, prawda? Szczególnie na południu. Ten taniec również był u nas popularny, ale rzeczywiście przypisuje mu się pochodzenie czeskie. Zresztą nie chodzi tutaj o Polkę jako w znaczeniu kobiety polskiej narodowości, tylko tak, Pulka, tak. Czyli pół. Chociaż potem sami Czesi ponoć jakby doceniając nasze zrywy narodowe, bili mówić i myśleć o Polce jako właśnie jednak o takim tańcu, którego nazwie byłaby ta Polka. Niemniej jednak Czesi nie wypierają się Polki jako swojego jednak tańca i tak też się zakłada. Chciałbym jeszcze powiedzieć o pewnym utworze teatralno-literackim, bo wspomniałem o pastorałce Schillera, ale gdy myślę, każdokroć gdy myślę o karnawale, to przypomina mi się inny utwór, mianowicie na początku lat 90. Teatr Stu w Krakowie wystawił na podstawie takiego znanego, słynnego dzieła Jędrzeja Kitowicza taką sztukę teatralną Opis obyczajów. Była to sztuka w reżyserii Laca Adamika, znakomite dzieło, dobrze przyjęte przez ówczesną krytykę z początku lat 90. Teatr Stu z Krakowa wystawiał to dzieło na deskach różnych teatrów w całej Polsce. Zawsze sobie myślę o tym, bo też i sam Jędrzej Kitowicz, który jest autorem takiego słynnego właśnie dzieła, o którym wspomniałem, często myśląc o karnawale, szczególnie tym takim staropolskim, Jednak myślimy o karnawale takim dworskim, szlacheckim, to właśnie za sprawą Jędrzeja Kitowicza i jego opisu obyczajów. Ale wracając do tego teatru, jeśli można na antenie rozgłośni radiowej polecić teatr telewizji, to poleciłbym odszukanie zarówno opisu obyczajów w reżyserii Laco Adamika, jak i właśnie pastorałki Schillera. I wtedy bardzo wiele nam się poukłada, jeśli chodzi właśnie o tę tematykę polskich zapustów, czyli polskiego karnawału.
To tak, Kulik nam się pojawił, tańce nam się pojawiły i kolędowanie nam się pojawiło. No to ja bym jednak wróciła do tych wesel. Bo to jednak taki czas był, prawda? Dokonywania wyborów.
No tak, był to czas dokonywania wyborów.
Może nawet finalizowania tych wyborów, bo może te wybory to nawet wcześniej były dokonane już.
Finalizowania wyborów. Ja bym powiedział, że jest to w ogóle czas karnawałowy, czas zapustny. Jest czasem również, gdy pojawia się myślenie typu magicznego, gdy pojawiają się tańce polegające na podskokach, które mają wywróżyć tą płodność. W grupach kolędniczych pojawiają się zarówno wątki, jak i w ogóle postaci, które mają wywołać wiosnę, wywołać płodność ziemi. Sama postać w ogóle bociana, no przecież to jest dosyć oczywisty nawet i bardzo, wydaje mi się, czytelny symbol, tak? Co ma robić bocian w styczniu, prawda? No bocian w styczniu ma właśnie sprowokować nadejście tego prawdziwego bociana, prawda? A jednocześnie
nieodmiennie
bocian kojarzy nam się z płodnością i z dziećmi. W związku z tym okres zapustów, jeżeli będziemy szczęśliwi w tym okresie, to jest duża szansa, że będziemy szczęśliwi już do końca życia. Tu bym łączył tą kwestię też matrymonialną z takim właśnie przeświadczeniem, że
oto teraz,
radosny
nigdy,
czas.
To jest ten dobry moment.
To jest ten dobry moment, że jest radosny czas. I zwróćmy uwagę, że właściwie ludzkie zachowania w czasie karnawału, wszędzie chyba pod każdą szerokością geograficzną, są pewnym takim wyścigiem, są pewną taką sztafetą radości. Tak? Jeżeli jakby wygrywa ten, kto jak najbardziej, kto bardziej w tym okresie, ten okres spędzi radośnie. W sensie dosłownym. Bardzo wielu badaczy zwraca uwagę, czy obserwatorów po prostu zwraca uwagę, że dawniej okres karnawałowy, okres zapustów, w tym okresie ludzie zatracali się, chciałbym to podkreślić, to słowo, jakby zatracali się, czy zapamiętywali się w tych wszystkich radosnych czynnościach i radosnych działaniach. W związku z tym tutaj wpisałbym te kwestie matrymonialne. Jest to, można powiedzieć, chyba w tym rankingu radosnych działań, które można podjąć, właśnie to działanie związane ze zorganizowaniem chociażby hucznego wesela jest jak najbardziej pasujące.
I kiedy właściwie mówimy o sytuacji, w której trochę się uspokajamy? To jest Matki Boskiej Gromnicznej?
Trochę się uspokajamy, ale to jest tylko jakby krótki przerywnik. Uspokajamy się w Środę Popielcową i właśnie cały urok Środy Popielcowej w naszej polskiej kulturze polegał na ekstremalnym zerwaniu z tym, co się dzieje jeszcze dzień wcześniej. To znakomicie obrazuje właśnie ów teatr telewizji Laco Adamika, opis obyczajów. Na drugi dzień po prostu stajemy się kimś innym. Pewien poseł sułtana tureckiego napisał kiedyś do swojego przełożonego, że właściwie Polaków w tym okresie zapustów, w tym okresie opanowuje jakaś obłędna choroba polegająca na szalonej zabawie, a dopiero jakiś cudowny proszek sypany im na głowę powoduje, że Polacy jakby zdrowieją, prawda? Że jakby pozbywają się tego szaleństwa. To znakomita metafora. Ten popiół sypany na głowę rzeczywiście był czymś w rodzaju takiego eliksiru, który sprawiał, że ludzie się natychmiast uspokajali, łagodnieli. Natychmiast, ponieważ zabawy naprawdę trwały do godziny, do północy we wtorek.
No i potem jak ręką mówią, ogiął po prostu.
A mówią przekazy, że niektórzy nie zauważali tego wybicia zegara o 12:00 i te głowy nie były całkiem jeszcze trzeźwe, ale były rzeczywiście sypane popiołem i rzeczywiście tu bym wrócił do tych potrzeby takiego naszego uzupełniania tych emocji, prawda? Rzeczywiście kończy się szalony okres. No i trzeba się trochę, mówiąc współcześnie, ogarnąć, bo Bo rzeczywiście zbliża się wiosna, trzeba będzie
bardziej pomyśleć o pracy,
iść w pole, no ale jednocześnie trzeba się będzie przygotować do tych najważniejszych świąt, jakimi są święta wielkanocne. W związku z tym no, musimy mieć potem te 40, czy raczej 46 dni Wielkiego Postu, aby się rzeczywiście oczyścić. A jak kto woli poddać solidnej detoksyzacji nasze organizmy.
Jasne. Ja bym jeszcze się na chwilkę chociaż skupiła na tym czasie Matki Boskiej Gromnicznej, bo to też jest taki ważny dzień, prawda, dla społeczności wiejskiej. To te świece, które mają ogromne znaczenie i to w wielu sytuacjach no, kojarzymy oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, z obroną przed gromami, które mogłyby uderzyć w chałupę, no ale też miały strzec przed wilkami, miały być też zapalane w ostatniej podróży, czyli na łożu śmierci. Ważny moment, w zasadzie taki zupełnie o innym charakterze niż całe zapusty.
No tak, dlatego powiedzieliśmy, że rzeczywiście jest to ten moment, gdy trochę spokojniejemy. Trochę spokojniejemy, bo rzeczywiście w kościele odbywa się uroczyste poświęcenie świec, gromnic, które są niesione do domów i tu pojawia się często podkreślany przez etnografów znów wróżebny motyw, to znaczy się polegający na tym, że istniało przekonanie, że do domu trzeba przynieść świecę zapaloną, tak? A zatem chroniono rzeczywiście ten płomień, a komu się to nie udało, no nie była to zbyt dobra wróżba. Zatem starano się przynieść rzeczywiście zapaloną świecę do domu. Potem dosyć często jakby smolono tym belkę stropową, tak, nakreślając znak krzyża. Pamiętajmy, że to, co poświęcone, ma zawsze cudowną moc. To jest właśnie ten owies święcony w dniu świętego Szczepana, który też potem jest niezwykłym owsem, prawda, który i leczy, i zapobiega wszelkiego rodzaju zarazom i człowieka, i ziemię, i rośliny. Podobnie jest właśnie z gromnicą, która rzeczywiście nabiera cudownej mocy, no, broni nas przed gromami, co traktowano zupełnie serio.
No i w ogóle to jest taki czas święceń, bo jak się zaczyna w Matki Boskiej Gromnicznej, to później następnego dnia już mamy świętego Błażeja i tutaj nam się pojawiają kolejne świece, to są Błażejki. Tak.
Takie mniejsze świeczki, Błażejki. No można powiedzieć, że nawiązać do symboliki ognia, prawda? Światła. Właściwie może nie tyle ognia, co światła. Ciepła, ale przede wszystkim jednak światła. Zobaczmy, że w ogóle w Biblii, prawda, w świętych pismach mamy właśnie światło, prawda? Mamy metaforę światła i to jest cały czas jakby...
Krążymy jakby, wokół tej jakby, metafory.
Krążymy wokół tej metafory.
Chociaż z kolei na świętej Agaty, 5 lutego, święcimy kawałki chleba. I to, co ciekawe, też dla ochrony przed gromami. Także taka cała seria, prawda? Kilka dni na wyłączenie się z tego świętowania. Potem możemy sobie znowu wrócić, trochę poszaleć, ale też już nie aż tak długo, tak jak wspomniałeś w tym roku. Popierec 21, tak? Czy ostatni
środa
wtedy?
Środa popielcowa będzie 22 lutego.
22.
21 czyli... będzie wtorek, którym jeszcze możemy sobie...
Czyli jeszcze można wtedy wszystko. Do północy.
Jeszcze tak. Jeszcze możemy zrobić wszystko.
Chyba starano się zrobić jeszcze jak najwięcej.
Starano się zrobić jak najwięcej. Jeśli można, chciałbym powiedzieć też trochę o tym innym modelu świętowania, takim naszym ludowym, polskim, czy nawet narodowym, bo właściwie te działania dworsko-szlacheckie no, różniły się pewnym zestawem wynikającym z po prostu z możliwości materialnych, ale zwróćmy uwagę, że karnawał na Zachodzie kojarzy nam się przede wszystkim z takimi imprezami, powiedziałbym, miejskimi, prawda? No na czele z weneckim karnawałem, prawda? Ale rozmaitego
Wenecja
rodzaju...
I Rio oczywiście,
tak, ale w miastach zachodnioeuropejskich rzeczywiście bardzo podobne karnawałowe zabawy były bardzo popularne. Natomiast no, pytanie, dlaczego u nas nie i czy rzeczywiście nie? Otóż chciałbym powiedzieć, że po pierwsze rzeczywiście w pewnym sensie nie, ponieważ nasza kultura nie jest kulturą miejską, prawda? Jakby na Zachodzie miasta rozwijały się znacznie wcześniej. U nas rzeczywiście miasta pojawiają się dopiero w dobie industrializacji, w wieku XIX, prawda? Zatem ta kultura miejska nie może rozkwitać tak, jak to było w tych miastach, czy państwach, czasami państwach miastach zachodnich. Ale zwróciłbym uwagę, że my mamy też swoją odmianę takiej miejskiej zabawy w polskich tradycjach, mianowicie odbywający się w Krakowie od kilkuset lat, podobno mający kilkusetletnią tradycję, tak zwany babski comber, którą organizowały krakowskie przekupki, no, handlarki, prawda, kobiety, co ciekawe, które jakby opanowywały w ostatki rynek i przyległe ulice, tańczyły, piły, jadły, wciągały do swojej zabawy oczywiście mieszkańców miasta, ale to one, podkreślam, kobiety, krakowianki, handlujące, tak, były inicjatorkami tego wydarzenia. No, co ciekawe, polowały wówczas na samotnych mężczyzn, a szczególnie na kawalerów, rzecz jasna. Zatem tutaj ten rozpustny wątek, który znamy na przykład z Wenecji, pojawia się też i u nas podczas babskiego combra krakowskiego, a zatem jakby pewien wspólny rys, wspólny rdzeń tych zachowań karnawałowych jak najbardziej tutaj jest zachowany.
Czyli szalejemy do ostatków. No właśnie, i na koniec tego dobrego mamy popierec, ale myślę, że o tym to już opowiemy we właściwym czasie, w którym się umiejscowimy wtedy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Doktor
również.
Damian Kasprzyk z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej był naszym gościem.